Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To jest podcast Echa Rynku, a moim gościem dzisiaj jest Sobiesław Kozłowski z Noble Securities. Cześć, cześć Sobiesław.
Cześć Michał, witam Państwa serdecznie.
Sobiesław, co dobrego u Ciebie? Bo widziałem, że to ja przed szereg wyjdę, bo nie może Ci być niezręcznie się chwalić, to ja Cię pochwalę, zostałeś analitykiem roku w Parkiecie. W kategorii analiza techniczna, zgadza się?
Potwierdzam.
No super, a to oprócz tego co dobrego? Jak zainteresowanie rynkiem, bo słyszałem, że całkiem nieźle jest.
No właśnie, wczoraj mogli Państwo przeczytać w Parkiecie pierwsze miejsce, jak na ten moment, od stycznia do marca, portfel fundamentalny, techniczny, powiedzmy na pudle, z potencjałem do poprawy. Także tak, no, to jest ciekawe, że no, część osób kojarzy mnie czy naszą ofertę jako bardziej taką techniczną, niektórzy bardziej jako fundamentalną, a mi się wydaje, że to są, powiedzmy, liczy się skuteczność i powiedzmy różne są narzędzia dochodzenia do celu. Chociaż tak może trochę abstrahując od rynku, no to właśnie ja wychodzę z założenia, że warto monitorować rynek, czy też sprawdzać się też w tym kontekście właśnie trochę może wspólny temat. Biegłem w półmaratonie w Wiązownej i akurat na jednym z mediów wrzuciłem zdjęcie i ktoś zwrócił uwagę. Wynik taki sobie, ale widać brzuch, kiedy zazwyczaj nie było widać. Także summa summarum, każdy znajdzie coś dla siebie. Patrząc od strony rynku kapitałowego, końcówka 23 czy początek 24 z lepszym wyczuciem rynku.
Mhm. Znaczy ja w ogóle odnoszę takie wrażenie, że jest super zainteresowanie inwestorów rynkiem. Mówię tu wśród inwestorów indywidualnych, no bo co by nie było, mamy jakąś hossę, tak? Za sekundkę cię będę pytał, jak ty to widzisz, ale zanim co, to powiedzmy sobie, że dzisiejsze nagranie jest tutaj kolejnym z cyklu W drodze na Wall Street, bo ty będziesz sobie Sław obecny na Wall Street. Będziesz brał udział w panelach dyskusyjnych, będziecie jako Noble Securities obecni, będziecie mieli stoisko, będzie można cię przez 2,5 dnia tam łapać, pytać o wszystko, co jest tylko możliwe. Zgadza się? Tak?
Zgadza się. Widzimy się w chociaż może nie być łatwo, bo w tym sensie też planuję poprawić formę biegową, także jak będzie bieg, a pewnie będzie na Orlinek, no to nie będzie łatwo, mam nadzieję przynajmniej w tej formie mnie dogonić, no ale suma
summarum. Sobiesław, no to ja właśnie miałem cię pytać, czy będziesz się ze mną ścigał pod Orlinek, wszystkich zapraszamy. Tak, tak, oczywiście.
Ale summa summarum będziemy obecni, czy plan jest taki, żeby być w Karpaczu i próbować tutaj przygotować się, czy zweryfikować hipotezy na rynek. Tym bardziej, że to będzie spotkanie przed Fedem, które może być kluczowe w cyklu. Także bardziej wydaje mi się, że jakby timing czy znaczenie najbliższego Wall Street rośnie.
Dobra, o super. Dobrze, Sobiesław, przejdźmy do spraw zasadniczych. O Wall Streetie to może jeszcze chwilę później porozmawiamy. To ostrzę sobie zęby na pojedynek z tobą na podbieg pod Orlinek. To zobaczymy jeszcze. Powiedz mi tak, czy mamy te hossę, czy nie? Jak to według ciebie wygląda? No ostatni tam miesiąc powiedziałbym taki sobie, no ale nic nie może rosnąć jak po sznurku. No to a tak poza tym to wydaje się, że jakąś tam hossę mamy. Jak ty to postrzegasz?
No patrząc po WIG-u 20 czy po WIG-u mamy hossę, wyrównanie szczytów czy przebicie szczytów historycznych. Na pewno jest hossa w bankach, WIG banki, ewidentnie. Poza bankami nowe szczyty na WIG-u 40, z WIG-u 80, to jak najbardziej. To, co ewentualnie jest taką łyżką dziegciu albo nie potwierdza tej hossy, no to słabość NC Index, roczna stopa zwrotu ujemna, gdy pozostałe indeksy tam 30 i więcej procent na plusie. Także tak, jeżeli ktoś nie miał odpowiednich spółek, a z tych odpowiednich to znaczy na przykład banków, Benefit Systems, na przykład kilku spółek właśnie, które bardzo mocno rosły, Enter R na przykład, no to może powiedzieć, no niby świetnie, ale ja tego nie widzę na portfelu. To, co ewentualnie jeszcze jakby jest takim dla mnie zaskoczeniem, czy wydawało mi się, że może nastąpić, to poprawa na rynku pierwotnym, w tym sensie, że więcej debiutów, no bo po takim, można powiedzieć, hoście czy ożywieniu na rynku wtórnym, póki co nie widać ożywienia na rynku pierwotnym.
Jeden Murapol zadebiutował i chyba wszystko.
No, taki czysty debiut, w tym sensie wejście spółki, bo no, są przejścia z Nikonek, no ale to są takie, powiedzmy, miękkie debiuty.
Ale to wiesz co, kiedyś prezes Dietl protestował, bo wszyscy mówią, a nie liczymy przejść z New Connect na rynek główny, no bo co to za debiut, tak? A on tak mówi tak, że to dobra, jak ktoś debiutuje na New Connectie, to nie liczymy, potem przechodzi z New Connectu na rynek główny, też nie liczymy, to kiedy go liczymy? Ja bym tak troszkę, wiesz, w obronie tego naszego biednego New Connectu spojrzał na to tak, czy on spełnia swoją rolę. Czy raz na jakiś czas widzimy jakiś debiut na rynku głównym? No to widzimy, prawda? To się raz na jakiś czas dzieje. No i siłą rzeczy jest tak, że jak jakiejś spółce się trochę polepszy, to ona awansuje z New Connectu na rynek główny, no i przestaje być tam, nie wiem, jakaś fajna spółka przestaje być notowana na New Connectie. No i później efekt jest taki, że NC Index wygląda jak wygląda, bo tam co któraś spółka trochę lepiej w niej się zaczyna dziać, no to opuszcza ten rynek. No to jak ma dobrze ten indeks wyglądać?
Nie, no okej, okay, ale w tym sensie, że to chyba się zgodzimy, że póki co rynek pierwotny odstaje od rynku wtórnego. Oczywiście są pozytywne wyjątki w tym sensie, że wsparcie dla rynku głównego ze strony NC Index, no bo to jest skrajne przypadki i Quercus i 11bit Studio wywodzą się z New Connect, także tak, to też trzeba oddać NC Index. Z drugiej strony to, co być może wspiera banki, czyli brak obniżek stóp procentowych w 2024 roku, na pewno po tej marcowym posiedzeniu, gdzie też była projekcja inflacji i gdzie makroekonomiści widzieli pewien wcześniej potencjał do być może do jednej obniżki, no to teraz najprawdopodobniej, jeżeli już, to raczej jesień 2024 być może, że tak patrząc po argumentach makroekonomicznych, byłaby przestrzeń do obniżek stóp, a jak stopy nie są obniżane, czyli oprocentowanie lokat jest relatywnie, może być relatywnie wysokie, chociaż jest taki wskaźnik loan to depot, czyli wartość kredytów do depozytów jest na poziomie powiedzmy 70 kilku procent, czyli w tym sensie banki są nadpłynne, no to też nie muszą mocno konkurować o depozyty, czyli to oprocentowanie jest jakoś bardzo wysokie, ale puenta jest taka, że ponieważ oprocentowanie lokat jest w miarę atrakcyjne, no to nie jest argument dla inwestorów takich powiedzmy od hossy do hossy, żeby przechodzić na szukać okazji na rynku kapitałowym, pomimo że no, od października, można powiedzieć, że od wyborów 23, od października zeszłego roku mamy takie przyspieszenie, ale to też zbiegło się w czasie, to oprócz wyborów w Polsce zbiegło się ze spadkiem rentowności w Stanach z blisko 5% na lekko poniżej 3,80, czyli to się zbiegło ze spadkiem właśnie yieldów na obligacjach, no to pomimo tego to nie sprzyjało takiemu szerszemu napływowi kapitału, czyli brak kontynuacji cyklu obniżek stóp procentowych nie zachęcił do napływu kapitałów na giełdę. Być może właśnie ten kredyt 2%, czy sygnalizowany kredyt 0% i mocne wzrosty cen nieruchomości, mieszkań spowodował, że ten pieniądz no, na ten moment widzi inne alternatywy i to być może jest ten właśnie argument, który przesądził, że nie mamy takiego jakby wzrostu szerokiego rynku, szerokiego mam na myśli tych spółek między innymi z New Connect, czy tych małych spółek z Edwigu, nie mówię, że wszystkich, ale właśnie tych spółek, gdzie dominuje kapitał związany z inwestorami indywidualnymi, ale to też widać po saldzie napływu do funduszy polskich akcji, akcji polskich, że on kilka miliardów płynie do obligacji, a do akcji, no w styczniu były wycofania tego roku, a tak to kilkaset milionów, no to zestawiając to z dynamiką roczną 30-40% stopy zwrotu, no to wydaje się, że jest co najmniej, tak mówiąc dyplomatycznie, asymetria, czy rozbieżność. Znaczy,
że szeroka, no nie wiem, tutaj publika, tak, że społeczeństwo nie zauważyło żadnej HOS. Bo gdyby zauważyło, no to rozumiem, że te w funduszach akcyjnych byśmy chociaż to widzieli. No i też rynek nieruchomości nie pomaga, że rynek nieruchomości jest super w ostatnim okresie. No i tam nikt nie ma żadnej motywacji, żeby dobra, już mi się znudziło na tym rynku nieruchomości, może się przeniosę na rynek akcji, bo rynek nieruchomości w ostatnich latach dał niesamowite pieniądze zarobić. Oczywiście, jeżeli ktoś podchodzi do tego inwestycyjnie, a nawet jak ktoś nie podchodzi inwestycyjnie, tak o sobie kupił mieszkanie i usłyszał po roku, że on zarobił na nim 20-30%, no to poczuł się jak, wiesz, prawdziwy inwestor.
To być może w tym sensie to jest jakby pewnym opóźniony czy odroczony w czasie efekt czy szansa, w tym sensie, że powrót do cyklu obniżek byłby takim katalizatorem dla WIG-u, być może z presją na WIG banki, ale katalizatorem dla firm niefinansowych. No ale to klasyczne pytanie, czy zdążymy, czy polski rynek zdąży na swoje 5 minut przed pogorszeniem, jeżeli będzie w Stanach, no to stąd też ten sygnalizowany czerwiec i Fed, bo na ten aktualny konsensus rynkowy zakłada początek cyklu obniżek stóp w Stanach na czerwiec, może lipiec 24, 3 obniżki 75 punktów Fed, EBC, Europejski Bank Centralny, no tutaj rynek zakłada od 100 do 150 punktów bazowych, 1,5 punktu procentowego. No to na ten moment był argument za słabszym zachowaniem euro, a mocniejszym dolara, w tym sensie, że to tym czynnikiem dysparity stóp procentowych, czyli różnica w stopach procentowych, no ale to też tak bardziej mówiąc to obrazowo, zazwyczaj wzrosty są na rynku kapitałowym tak długo, jak dopóki stopy nie zaczną być obniżane, bo jeżeli stopy były obniżane z powodu słabszych danych makro, no i które właśnie sygnalizowałyby potrzebę obniżek stóp, no to gorsze otoczenie to jest sygnał, że wyniki spółek wzrostowych mogą być słabsze, a spółki wzrostowe są właśnie wrażliwe na otoczenie gospodarcze i zazwyczaj właśnie Nasdaq zachowuje się gorzej spółki technologiczne wzrostowe w okresie spadku stóp procentowych, no to jest taki czynnik, czy taka granica. To jest akurat nietypowe, no bo zazwyczaj, przynajmniej w przypadku naszego rynku, czy rynków wschodzących, właśnie moment obniżek stóp procentowych to jako ten, który zwiększa atrakcyjność rynku kapitałowego, jest odbierany
tak
pozytywnie.
Powinno być. Tak całe życie mnie tak uczyli, że jak stopy spadają, gorzej oprocentowane lokaty i na rynku takim lokat, tak, obligacje mniej się zarabia, no to wszyscy bardziej chętniej patrzą w kierunku rynku akcji.
Przy czym, to ja też się tak uczyłem, przy czym to mamy nowy paradygmat, czy też trochę zmianę od 2008 roku, to już nomen omen 16 lat, że wzrost sumy bilansowej Fedu, czyli luzowanie ilościowe, sprzyja S&P, czy wzrostom indeksów giełdowych. No to nie walcz z Fedem. No to tutaj też
mamy... Tak, no ale całą poprzednią dekadę tak było, ale to mieliśmy też niską inflację. Tak? To wszystkie te luzowania ilościowe wtedy nie przełożyły się na wysoką inflację i dopiero teraz się doczekaliśmy. Wiesz, wojna, pandemia, wszystko.
I właśnie tutaj zmierzam do takiego istotnego moim zdaniem punktu, w tym sensie, że od pewnego czasu suma bilansowa Fedu maleje, a mamy wzrosty. I mieliśmy w historii taki jeden rok rozbieżności w 2018 roku i Fed widział trzy kropki, trzy podwyżki w 2019. Rynek się wystraszył i tam końcówka 2018 było po grudzień blisko 20% przeceny w miesiąc i Fed wtedy jakby interweniował, wziął gumkę, wymazał trzy podwyżki i wtedy mieliśmy powrót do wzrostów. No i pytanie, czy czynniki ryzyka wydarzą się, które spowodują, że Fed no, zwiększy sumę bilansową i wesprze rynek kapitałowy. Tego nie wiem. Na ten moment wydaje się, że ten czerwiec jest takim najbardziej prawdopodobnym czy oczekiwanym momentem obniżenia stóp procentowych, najprawdopodobniej wraz z malejącą presją inflacyjną, czyli tak można powiedzieć no landing, w tym sensie przyspieszenie wzrostu gospodarczego, spadek presji inflacyjnej, czyli coś, co rynek kapitałowy lubi, no i stąd też mamy rekordy na Nasdaqu i S&P, chociaż w moim odczuciu te globalne czynniki, czy geopolityczne czynniki ryzyka, jak wojna w Ukrainie, napięcie związane z wojną w Strefie Gazy, no to one na ten moment są ignorowane, też są ignorowane wyzwania sektora nieruchomości komercyjnych i mamy, można powiedzieć, takie wzrosty po ścianie strachu, chociaż no tutaj tego strachu nie widać na tym wykresie.
No, wzrosty na S&P to jest taka linijka, to aż nienaturalnie wygląda. To wygląda jak narysowane sztucznie, a nie że to jest jakiś, wiesz, prawdziwy indeks giełdowy.
Ale co też warto podkreślić, to tak zwany Magnificent Seven, czyli siedmiu wspaniałych spółek odpadła...
Zdominowały straszliwie.
Proszę?
Zdominowały straszliwie.
Ale, to ty wiesz też, bo obserwujesz, czy państwo wiecie, no odpadła na przykład Tesla, teraz były wyniki z kwartalnej sprzedaży, one były 8,5% poniżej oczekiwań, Tesla mocno spada, no mieliśmy ostatnio trzęsienie ziemi na Tajwanie, no to pytanie, jak się będą spółki z sektora chipów, czy no, to pewnie bezpośrednio będzie dotyczyło Nvidii, no ale w tym sensie, że to takim jasnym punktem jest ta Nvidia, pytanie, czy sama Nvidia tutaj może wesprzeć indeks do obserwacji. Ja bym tylko dodał, że słabsza sprzedaż samochodów Tesli, no to jest efekt wysokich stóp procentowych, ponieważ w Stanach samochody są nabywane za kredyt, im wyższe stopy, tym wyższa rata, no to po to Tesla obniżała cenę sprzedaży, żeby więcej osób miało zdolność do kupna samochodów i pomimo tego ta sprzedaż była słaba, a też no, co ciekawe, marże Tesli są dość dobrze, zazwyczaj były skorelowane z marżami Apple'a. Tesla waży blisko nieco ponad procent w S&P, Apple 5,5-5,6%, także tutaj no, jest zawodnikiem, że tak się wyrażę, blisko 5-6-krotnie większej wagi, czy wyższej wagi. Także tutaj do obserwacji, czy to słabszy sentyment do Tesli nie jest takim wyprzedzającym wskaźnikiem. No ale do czego zmierzam? W tym sensie, że jakimś takim punktem zwrotnym będzie Fed i być może rzeczywiście ta linijka taka nieprawdopodobna będzie trwała do czerwca, chyba że to będzie wcześniej rozegrane. No i to widzimy wybicie z górą na złocie, widzimy lepsze zachowanie miedzi, srebra, ropy. Także można powiedzieć, że mamy taki switch czy przejście na surowce metale, I pytanie, czy to właśnie jest większy trend, czy przygotowanie przed właśnie, czy pozycjonowanie inwestorów przed rozpoczęciem cyklu obniżek, czy jednak powiedzmy jakiś krótkoterminowy ruch. Być może odpowiedź będzie zachowanie amerykańskich obligacji, no one dziesięcioletnich, one aktualnie testują poziom czy opór 4,40, to jest niemalże 50% zniesienia spadku z wspomnianych przed chwilą z 5% nad poniżej 3,8. No i jeżeli by rentowności amerykańskich obligacji nadal rosły, czy przebiły ten poziom 4,40, no to mogłoby uprawdopodabniać hipotezę, że być może ta obniżka nie będzie w czerwcu, ale bardziej w lipcu, czy też może trochę później, to by było ciekawe. No bo z drugiej strony surowce czy metale zachowują się mocno, to tak mnie trochę zastanawia, próbuję tak teraz zweryfikować.
Ja tutaj widzę na tym wykresie, że to KGHM, że ceny miedzi trochę wyżej. Nie muszę zaglądać na notowania miedzi, żeby widzieć, że ostatnie 4 sesje, tak, to KGHM wygląda tak, jak wygląda.
To ja mogę dodać, to już akurat jest fakt publiczny, że między innymi w portfelu na fundamentalnym na kwiecień mamy KGH. Także tutaj, tylko że to musieliśmy decyzję podjąć wcześniej. Także to już tak być może w jakimś stopniu to się już zmaterializowało. W każdym razie, no właśnie widzę takie zmiany w ujęciu takim kilkutygodniowym czy miesięcznym, a być może związane z cyklem stóp procentowych. I tak się trochę zastanawiam, czy to nie jest jakaś powtórka. No, mieliśmy w historii takie okresy, że spadek stóp procentowych w Stanach powodował wzrost cen surowców czy metali. To się zastanawiam, czy to też jest aktualnie odpowiednia analogia. Przy czym to też klasyczne jest pytanie, czy kupujemy plotki, czy pewne scenariusze, które mogą się wydarzyć, a ewentualnie gdy one się nie materializują, to zamykamy daną pozycję, czy też kupujemy na potwierdzeniu. No, potwierdzenie kosztuje, także tak to też...
To tracisz część ruchu.
Medal ma dwie strony. Tracę część ruchu, ale z mniejszym ryzykiem, no bo zamykanie stratnej czy nieperformującej albo performującej słabiej od oczekiwań pozycji też jest jakimś kosztem. No to już jest zależy od filozofii. Dla klientów u mnie w doradztwie w Noblu, no to ten KGH już jakiś czas temu wydawałem, a akurat teraz się zdaje się wybijać z jakiejś konsolidacji. Także to tak... No właśnie pytanie od wrażliwości i jakby agresywności w podejściu, czy też akceptowalnego ryzyka, to tak...
No zobacz, ten biedny KGHM półtora roku stoi w miejscu.
No ale jakbyś dał 10 lat, to no właśnie pytanie... I to...
No bo on tu jest skorygowany o dywidendy, ale tych dywidend dawno nie było, więc znaczy były, ale one są skromne w ostatnich latach, więc to prawie nie widać. No, to nie jest, wiesz, wymarzona spółka.
Ale właśnie to i właśnie tutaj ja bym wszedł trochę w polemikę w tym sensie, to czy wymarzoną spółką są banki, możesz dać big banki, czy bardziej KGH. I właśnie tutaj to tak dotykamy takiego clue, czy trzymać, czy kupić, jak ktoś nie ma banki, które są
na szczycie.
Po fakcie wiadomo, że jesteśmy na szczycie. Czy powiedzmy, jak już mamy banki, to powiedzmy robić jakiś rebalansnik, równoważenie i zamieniać banki częściowo być może na coś, co nie performowało do tej pory, czyli no nie wiem, KGH przykładowo. Czy, no jest ileś...
Nie, oczywiście masz rację, bo to wiesz, banki, ale to dzisiaj jesteśmy mądrzy, trzeba było kupować w październiku 2022, tak, banki, to wtedy to...
No to tutaj też wejdę w dyskusję, bo akurat ja wydawałem w październiku banki 22 w ramach doradztwa, tylko że ja, powiedzmy, część tych pozycji zamykałem w listopadzie, w grudniu 22 i cieszyłem się stopami zwrotu rzędu 20-30% w krótkim czasie, a z aktualnej perspektywy można powiedzieć, że dobry moment wejścia, ale zabrakło mi cierpliwości, także tak no to albo wyobraźni. W każdym razie ważny jest moment wejścia, moment wyjścia. Tak już trochę łagodząc ten przekaz, wydaje mi się, że po prostu warto być elastycznym i dostosowywać się do rynku. Jeżeli wzrosty dalej będą trwały w Stanach, no bo pewnie po to jesteśmy, zostałem zaproszony na tą dyskusję, no to pewnie ich hossa na bankach będzie się utrzymywała wbrew tutaj sceptycyzmu części uczestników, no to pewnie i próba podejścia pod 2600 byłaby możliwa, no ale z drugiej strony ten czas...
Żeby cię pod 2600 na WIG-u 20,
20,
tak?
Pewnie tak, a z drugiej strony no tam część uczestników rynku sygnalizuje, że klin na WIG banki jest bardzo stromy i albo w takim dyplomatycznym rozwiązaniem byłaby płaska korekta, na wybicie z dołem z klina to ruch mógł być mocny czy bardzo dynamiczny. No a z drugiej strony wybicie górą, no to nawet pewnie podejście pod 15 tysięcy byłoby możliwe. Także tak jesteśmy 13 tysięcy.
No 600, 600, 700, tak?
No 600, 700, czyli powiedzmy 1200 punktów w górę, ale to już by byłoby chyba taki... No, ostatnie tchnienie byka, no albo zejście, to jest pytanie o warsztat czy spojrzenie, no ale to jest ryzyko zejścia na 12, 412 w tym takim chyba negatywnym scenariuszu 10 tysięcy, czyli pod dół czy górne ograniczenie konsolidacji, która była do wyborów, do wyniku wyborów w 2023 roku. Akurat tutaj tak podszedłem, skomentowałem to technicznie. No fundamentalnie dzisiaj, czy w posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej 5,75 pewnie bez zmian.
Wymowa... Właśnie chciałem się zapytać, przepraszam, bo mamy przecież inflację, no teraz za marzec 1,9, stopy procentowe, nie widać żadnych sygnałów, żeby miały spadać. To tak będzie? To co się musi stać z inflacją, żeby Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe w Polsce?
Odpowiadając językiem fundamentalnym, prognozy makroekonomiczne zakładają przyspieszenie inflacji. To jest efekt podwyżek w sferze budżetowej, zniesienia tarczy na żywność, na przykład i przyspieszenia wzrostu gospodarczego w drugim półroczu czy w kolejnych kwartałach 2024 roku, czyli to będzie czynnik niesprzyjający obniżkom. Z drugiej strony ta presja inflacyjna może łagodnieć pod koniec tego roku, to by otwierało pewną przestrzeń do obniżek. No i pytanie, jakie będzie zachowanie innych banków centralnych. To ciekawe, no to właśnie Fed 3 obniżki 75 punktów, EBC załóżmy 100-150 i taką ciekawostką jest, że jest czeski bank centralny obniżył właśnie, czy zrównał się z nami, czy z Polską 5,75. Rynek zakłada, że będzie dalej obniżał, no i to będzie powodowało, że najprawdopodobniej złoty mógłby się umacniać. Ale jeżeli banki w otoczeniu, czy banki główne banki centralne będą obniżały stopy, no to będzie w jakimś stopniu wywierało presję na RPP. Pytanie, czy ona będzie skuteczna. Tak, a też kwestią taką w sferze, no, pytanie, jak się będzie układała współpraca między NBP-em, Radą Polityki Pieniężnej, a rządem. Póki co ona jest rozbieżna, czyli nie widać tam współpracy. No i pytanie, czy te stanowiska mogą być bardziej zbieżne, co by zwiększało szanse na jakąś obniżkę. No ale póki co tego nie widzę ku temu przesłanek, jak już być może pod koniec roku jedna czy dwie obniżki, a jak nie, no to początek 25 dynamiczne obniżki, no to byłby czynnik negatywny mógł być czynnik negatywny dla banków, w tym sensie, że spowolnienie wzrostu, dynamiki wzrostu gospodarczego, szybkie obniżki stopy procentowej, no ale to już tak patrząc w horyzoncie roku plus.
No tak, ale czekaj, no to znowu wracamy do wcześniejszej dyskusji, że obniżki stóp procentowych faktycznie dla banków, no tak sobie, nie są dobrą wiadomością, ale dla wszystkich, dla całego, wiesz, pozostałych gałęzi, znaczy nie, dla rynku giełdowego chyba pozytywne, no bo wiesz, przestaje nam się opłacać trzymać pieniądze w obligacjach detalicznych i każdy tak patrzy, no bo zobacz, jak mieliśmy całą poprzednią dekadę, mieliśmy te stopy na poziomie no skandalicznie niskim, znaczy bardzo niskim, na szczęście bardzo niskim, no rynek lokat terminowych obligacji praktycznie nie istniał. No chociaż to też no, w Polsce się to nie pomogło. No ale tak wiesz, wracając, to tak mnie uczyli, że jak są niskie stopy procentowe, no to rynek giełdowy powinien rosnąć, no bo wtedy jest jakakolwiek szansa na zarobek. No kto to chce zarabiać na obligacjach 1,5% w skali roku?
Być może to teraz ty powinieneś uczyć, albo my powinniśmy uczyć, czy ktoś z rynku kapitałowego. Z drugiej strony to właśnie dotykamy takiej kwestii strategii, w tym sensie, że obniżka stóp procentowych no, sprzyja spadkowi rentowności obligacji, czyli wzrostowi cen obligacji. To w tym kontekście obniżka byłaby korzystna dla obligacji, stąd też napływ do funduszy dłużnych czy rynku pieniężnego wydaje się sensowny. I niższy koszt pieniądza sprzyja rynkowi kapitałowemu, jeżeli by był utrzymany wzrost gospodarczy. No to pytanie, czy obniżka stóp będzie wynikała ze słabszych perspektyw dla gospodarki, czy też obniżka stóp procentowych będzie wynikała ze spadku presji inflacyjnej przy utrzymaniu atrakcyjnej dynamiki wzrostu PKB. No to tutaj to bym tak odpowiedział, czyli dla inwestorów będą istotne perspektywy, bo jeżeli spadnie presja inflacyjna, a wzrost gospodarczy będzie powiedzmy atrakcyjny, to perspektywa wyników będzie dobra i to by sprzyjało spółkom niefinansowym. Jeżeli spadną stopy, a to będzie wynikało ze spadku inflacji, ale perspektywy na wzrost gospodarczy będą dużo słabsze, no to może być ograniczone okno do poprawy sentymentu do rynku kapitałowego, czy też do akcji. Bo przypomnę, to już może odległe porównanie, ale pierwsza, jak były podwyżki stóp procentowych z marca 2007 roku, no to banki zachowały, szczyt był na WIG-u w lipcu, a szczyt na WIG-u 20 był dopiero w październiku, także widać, że tu było opóźnienie, no właśnie wynikające trochę z wpływu banków, w tym sensie inwestorzy zakładali, że podwyżka stóp będzie dobra dla banków, ale właśnie pogorszenie perspektyw na wzrost gospodarczy w końcu wpłynęło na również na osłabienie perspektyw dla banków. Także nie wiem, czy to tak czytelnie odpowiedziałem. Wydaje mi się, że póki co, reasumując, banki są mocne, bo są wysokie stopy procentowe, ale z drugiej strony to też jest wyzwanie dla pozostałej części rynku kapitałowego. Liderzy branży z mocnych sektorów zachowują się przyzwoicie, no, ale jest część spółek, która no, nie partycypuje ze wzrostach. No tutaj skrajnym przykładem jest ten wspomniany przeze mnie NC Index i słabość rynku pierwotnego.
Tak, to prawda. A powiedz mi jeszcze, bo tak dużo mówiłeś tutaj, wiesz, o stopach procentowych w Stanach i tak dalej, jakie znaczenie będą miały wybory, które na jesieni też mamy w Stanach?
No, oprócz wyborów w Polsce, czy też powiedzmy plebiscytu, czy też wyborów w Rosji, no to wybory w Stanach Zjednoczonych będą kluczowe. W tym sensie to się wiąże z geopolityką, z rywalizacją z Chinami, czy rywalizacją między Stanami a Chinami, czy też być może większą dynamiką rozstrzygnięć, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie. Także prezydent Stanów Zjednoczonych jako szef największej gospodarki świata i też związany z najważniejszym bankiem centralnym, no to jest zasadnicze wydarzenie. Także mam wrażenie, że ostatnie lata to przyspieszony kurs nauki związany ze zdrowiem, czyli w kontekście COVID-u, ale też i geopolityki związanej z wojną w Ukrainie. Nomen omen, to właśnie w tym obszarze staramy się też wspierać uczestników rynku, organizując spotkania, między innymi dotyczące właśnie wojny w Ukrainie, ale też takie, ostatnio mieliśmy takie spotkanie i widzę, że taka atencja czy uwaga na ten czynnik była dużo mniejsza niż rok czy na pewno dwa lata temu, także mam wrażenie, że ten czynnik ryzyka jest ignorowany, być może słusznie, być może niesłusznie. No ale odpowiadając na twoje pytanie, wybory prezydenckie to zdają się być kluczowe z takich oczekiwanych wydarzeń czy decyzji w ujęciu globalnym, chociaż pamiętam, jak był za pierwszych wyborów rywalizacja między Trumpem a Donaldem Trumpem a panią Hillary Clinton. Miała wygrać Clinton, miały być wzrosty, wygrał Trump i były wzrosty. Także tak zastanawiam się, czy trochę nie przeceniamy pewnych wydarzeń, bo, że tak się wyrażę, przysłowiowy rynek, co ma zrobić, to zrobi. Także tak.
Wiesz co, tam ja tylko się boję trochę jednego, że tam powiem, że Trump na końcu poprzedniej kadencji wypowiadał na głos takie zdania, że po co to w zasadzie to Stany są w NATO, jakby nie było, to by się nic nie stało. Ja tego się trochę boję, bo wtedy nikt o wojnie z Rosją nie słyszał, a dzisiaj to jest zupełnie inny temat, więc tak. A jeżeli chodzi o gospodarkę, to jest tak, jak widziałem programy Bidena i Trumpa, wiesz, na dwóch kartkach tak miałem, prawda? I patrzyłem na jednej i na drugiej. Patrzę, o jaki sensowny, fantastyczny program. Więc jak ktoś odrze to, jak Trump się zachowuje, jakim on jest, wiesz, takim no, medialnym tworem, że on to po prostu, wiesz, wydaje się, matko boska, co za gość. Ty patrzysz tylko na jego program, to się wydaje bardzo sensowne wszystko, a potem patrzysz, jak on się zachowuje, wypowiada w mediach, albo wypowiada te niepopularne, moim zdaniem, to fatalne jakieś wiadomości, że, no, że, no, że z obecnością, że po co w zasadzie te Stany są w NATO, no to wydaje się wszystko dobrze, więc, ale to mówię, to co mówisz poprzednio, że Trump wygrał, Hillary Clinton miała wygrać i był wzrosty, wygrał Trump, były wzrosty, to sytuacja trochę geopolityczna jest inna, no, bo wtedy nikt nie słyszał, że będziemy się bili z Rosją, prawda, że miała być taka wojna.
To też na szczęście mam odmienne zdanie, czy też może dodałbym taki element, że to też korzystając z wiedzy gości, których zapraszaliśmy, to Europa Zachodnia korzystała z premii pokoju i drastycznie ograniczyła wydatki na zbrojenia. One poszły na sferę socjalną i można powiedzieć, że Europa trochę korzystała na tym z parasola ochronnego Stanów Zjednoczonych, czy Stany były takim bodyguardem Europy i niechętnie albo z dużymi oporami, czy też z widokiem dużych wyzwań, jak z trudnością zwiększenia stanu osobowego armii, na przykład niemieckiej, czy też zwiększenia wydatków efektywnie, czy też nadrobienia zaległości wieloletnich, być może właśnie takie jakby do tej pory klasyczne instrumenty nacisku nie przynosiły efektu i takie stanowisko prezydenta Trumpa, które jest jakie jest, być może jest takim efektywnym właśnie narzędziem do zwiększenia nacisku. Z drugiej strony Zachód może być przewidywalny, czy bardzo przewidywalny dla Rosji i takie powiedzmy niestandardowe podejście zwiększa wiarygodność i czyni bardziej wiarygodnym partnerem czy negocjacyjnym prezydenta Trumpa niż innych przywódców z Europy Zachodniej. To tak taki wybrzmiewa przekaz ze spotkań, które organizujemy. I być może przeceniamy tą retorykę prezydenta Trumpa, bo no, prezydenci się zmieniają, a interesy Stanów Zjednoczonych się nie zmieniają i taka osoba bardziej decyzyjna być może byłaby tak dynamicznie by wsparła czy rozstrzygnęła wyzwania związane z geopolityką. Także wydaje mi się, że przeceniamy czasami czynniki ryzyka, czy też niedoszacowujemy niektóre czynniki ryzyka albo przeceniamy szanse. Także tutaj bym też tak trochę ze zdziwieniem, ale jednak łagodził te obawy z tym związane i patrzył na to, jak rynek chciałby to rozegrać i też zwrócimy uwagę właśnie na tych, że wracając do rynku, że złoto zachowuje się ciekawie czy mocno, że to właśnie wspomniana miedź, że już nie tylko banki, ale jest próba wsparcia z innymi spółkami czy sektorami, także pewne symptomy rotacji są. Oczywiście na tym etapie można powiedzieć, że lekko lepszy Kaishin PMI to jest jeszcze mały argument, żeby mocniej tutaj rosła cena miedzi. No, a ktoś może powiedzieć, no ale rosnąca sprzedaż samochodów elektrycznych czy wejście Xiaomi w ten sektor być może jest takim przełomem i katalizatorem popytu na przykład na miedź, a nie popytu Chin na miedź w kontekście popytu wzrostu inwestycji infrastrukturalnych. Także tak warto patrzeć na rynek, jak to jest rozgrywane i tutaj na ten moment widzę powiedzmy próbę rotacji i właśnie nie tylko w bankach i pytanie, czy ten sentyment do sektora bankowego nie jest blisko ekstremu, no ale póki trend obowiązuje, to chyba warto się go trzymać, chociaż tak analiza techniczna sygnalizuje, że jesteśmy blisko klina. To ładnie wyglądać na wykresie tygodniowym, chociaż no, analiza fundamentalna powiedziała, że no, wynik odsetkowy mocny, koszty ryzyka niskie, ROE powyżej 15-16%, wysokie dywidendy z zysku z lat ubiegłych, wysokie dywidendy za 2023 rok. Jeszcze niektóre banki nie ogłosiły właśnie tych propozycji dywidend, no to jeszcze jest jakiś potencjał do tutaj być może rozegrania dywidendy za 2023 rok, no ale też wysokie wyceny czy wysoka dynamika wzrostu w ujęciu rocznym czy dwuletnim to jest, pokazuje, że ta wrażliwość na negatywne zaskoczenia zdaje się rosnąć, także tutaj bym był ostrożny.
Mhm. Dobrze. Sobiesław, na sam koniec muszę cię, jak każdego zawodowego analityka, zapytać o poziom WIG-u 20 na koniec roku. Tak, jak się na to zapatrujesz? Oczywiście pytanie jest humorystyczne, tak, no bo to wiadomo, taki strzał punktowy, no ale będę miał się do czego odwoływać za parę miesięcy.
Na koniec tego roku, na koniec 2024 roku, to bym powiedział, że poziom 2400, 2500 wydaje mi się takim poziomem bazowym z aktualnej perspektywy.
Czyli blisko tego, co jest teraz.
Przy czym w międzyczasie wydaje mi się, że jest szansa, że możemy no, wyraźniej rosnąć, ale z drugiej strony no, widzę jakieś czynniki ryzyka, które się mogą w międzyczasie zmaterializować, no, bo mamy blisko rok bez jakichś większych zaskoczeń, a zazwyczaj no, co jakiś czas pewne obawy się z różnych stron materializują, czy też wpływają na rynek, także tak ostrożnie 2400, 2500, a w międzyczasie mogą być nastąpić istotne tutaj ruchy czy też zmiany w trakcie roku.
Ja też jestem taki tam umiarkowanym optymistą, jak się w ogóle 2500, bo nie ukrywam, tak patrzę na ten nasz biedny WIG 20 od lat i mam wrażenie, że my jesteśmy takim, wiesz, zaklętym kręgu między 1500, 1600, a 2400, 2500 i wiesz, że tą taką anomalię z lat 2006-2007, no to tego to już są całe pokolenie inwestorów, których już nie pamięta w ogóle tego. Tych
ale to jeżeli mogę dodać taki dodatek ekstra w tym sensie, że to jest ciekawa kwestia, bo patrząc w takim ujęciu miesięcznym czy tygodniowym, czyli bardziej długoterminowym, WIG 20 zbliża się do górnego ograniczenia właśnie takiego trendu spadkowego formowanego od 2011 roku. I to tym bardziej widać w bardziej nawet MSCI Poland versus MSCI Emerging Markets. I też to trochę widać na właśnie USDPLN, czy w tym sensie, że złoty jest na dolnym ograniczeniu takiego wielotniego trendu osłabienia złotego. Jeżeli rzeczywiście no, wybory i poprawa sentymentu inwestorów zagranicznych miałaby mieć miejsce, no to jest dobry moment na trwalsze umocnienie złotego i przełamanie wieloletnich słabości do rynków wschodzących, przy czym już kilka razy wydawało mi się, że nastąpi ten moment, także dlatego moje takie ostrożne podejście, czy bezpieczny zakres zmiany WIG-u 20, bo być może rzeczywiście wydarzyłby się taki hiperoptymistyczny scenariusz, no ale póki co jeszcze to nie jest moment, w którym bym stwierdził, że to prawdopodobieństwo jego istotnie wzrosło. Jego mamy, że tak się wyrażę, w rozważaniach, ale na ten moment nie grałbym pod niego istotną częścią kapitału.
Dobrze sobie zapamiętuję w takim razie. Coś między 2400 a 2500. Bezpieczna prognoza. Dziękuję bardzo. To co sobie widzimy się na konferencji Wall Street już tam za około 2 miesiące.
Szykuj formę. 2 miesiące, to już właśnie chciałem powiedzieć, że formę trzeba szykować, także czy szczęście sprzyja przygotowanym, czy mającym formę, pracującym nad formą, czego tobie, sobie i państwu życzę.
Dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję, nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim państwa gościem był Sobiesław Masłowski. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.
Do zobaczenia.